Kochani, coś wam chcę powiedzieć takiego przed głoszeniem słowa, które dzisiaj Bóg położył na sercu, nie tylko mnie, to słowo zostało jakby ustalone wcześniej, że taki będzie temat. A chcę wam powiedzieć, że ja w swoim mieszkaniu mam takie miejsce. Wstyd się przyznać, że to miejsce to jest łóżko, w którym spotykam się z moim Panem. I wiecie co, kiedy późno wczoraj, właściwie w nocy, rozmyślałem na tym, że będę miał słowo, i tak sobie pomyślałem: Panie, jak to jest? Niczym szczególnym się nie wyróżniam. Jestem normalnym człowiekiem. A dzisiaj będę mówił Twoje słowo, Panie, do moich braci, do moich sióstr. Czy to tak ma być? I powiem wam, że nie słyszałem odpowiedzi, ale odczułem takie przekonanie, że tak ma być właśnie, że do dzisiaj mam zwiastować, że dzisiaj mam wielki zaszczyt mówić do was. Ale również chciałbym powiedzieć, że każdy z nas, każdy tu obecny, ci, których dzisiaj nie ma, ma możliwość głosić Słowo Pańskie. Słyszeliśmy wspaniałe świadectwo głoszenia Boga człowiekowi, który dzisiaj jest Bożym dzieckiem. To jest wielka łaska. Kochani, Bóg chce się nami posługiwać i to jest piękne. Potężny, wielki Bóg chce się mną i Tobą posłużyć. Czyż to nie jest wielki zaszczyt? Czyż nie jest to wielkie zaufanie Boże dla Ciebie i dla mnie? Chwała Jezusowi niech będzie. Dzisiejszym tematem jest rodzina. Kiedy zaczynałem dotykać się tego słowa, tego tematu, to stwierdziłem, że jest to po prostu temat nieprawdopodobnie długi, potężny i można by tu wiele, wiele kazań powiedzieć na ten temat. Ja nie wiem, czy dzisiaj skończę, ale postaram się, aby jak najkrócej taką kwinsetencję tego wysłupać jakoś ze swojego umysłu i to podać. Jest mnie to potrzebne i pewnie każdemu z nas. Kochani, jest taki jakby sztandarowy fragment Bożego Słowa, które mówi wiele o rodzinie. Właściwie jest to krótki fragment, ale mówi bardzo dużo. Ja chciałbym go na wstępie przeczytać. Jak wszyscy wiemy, jest to zapisane w liście do Efezjan, w rozdziale 5, strona 1265. Ten krótki fragment czasem sprawia wiele zamieszania wśród ludzi, wierzących i niewierzących. Tu wiele osób doszukuje się swoich racji. Ale jeżeli by było tak w twoim życiu, że chcesz tu znaleźć jakieś swoje racje w tym, to nie zgłębiłeś tego słowa. To nie przemówił Duch Święty do ciebie. Ja przeczytam to słowo na wstępie. Jeszcze raz, 5 rozdział listu apostoła Pawła do Efezjan, od 22 wersetu. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez mazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się żoną swoją, a tych dwoje będą jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Mowa do dzieci, które są członkami naszych rodzin. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Piękne słowo. I kochani, kiedy czytałem to słowo wiele razy, zwłaszcza parę lat temu, to rosłem. Bo te pierwsze wersety są zachęcające, są takie łechcące mój umysł, moje serce, mojego całego człowieka, moje ja. Ale im częściej to czytałem, im częściej spoglądałem, im częściej wołałem do Pana, im dłużej byłem wierzącym, to zauważałem pewne rzeczy, pewne sytuacje, które z tego słowa mówią do mnie i chyba do każdego z nas. Jest tu mowa w wersecie 22 i 23. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony jak Chrystus, głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale gdybyśmy dalej przeczytali, to jest napisane, tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała, kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. I wtedy pomyślałem sobie, że jest pewna odległość między miłowaniem a posłuszeństwem, a uległością. Ale mówię, Panie, przecież Ty nie chcesz, aby była ta różnica właśnie. Kochani, miłość to jest pewne uczucie, które czasem przemija. Miłość to jest miłość, kochanie kogoś, to jest coś, co raz jest mocniejsze, raz słabsze. A uległość komuś jest to coś bardzo ważnego, coś bardzo konkretnego, coś bardzo wymiernego. I wtedy pomyślałem sobie, Boże, przecież Ty nie robisz różnicy między mężem a żoną. Ty nie chcesz, Panie, abym ja kochał tylko swoją żonę, a ona była mi uległa i zgadzała się na wszystko, co ja powiem, jeżeli oczywiście zgodne to jest ze Słowem. Jak również, żeby po prostu była osobą jakby, przepraszam, kobiety, jakby niższej kategorii. Ale ja nie zmierzam do tego, by to udowodnić. Ja zmierzam do tego dzisiaj i chcę zmierzać, aby pokazać, że nie ma tu różnicy, że Bóg jest dobry, że Bóg jest czysty, że Bóg jest święty i Bóg tej świętości, tego wymiaru chce dzisiaj mnie i ciebie nauczyć. Kochani, wiele problemów, ja sobie tu zapisałem, wiele problemów było wśród wierzących nawet, gdy te wersety były czytane z kazalnicy i później po nabożeństwach w domach działy się różne dziwne rzeczy, różne sytuacje. Kobiety wychodziły z płaczem, mężowie byli uparci, ale Bóg jest dobry. I chciałbym teraz, abyśmy zerknęli przez jedną chwilę do pierwszej księgi Mojżeszowej. W wersecie jeszcze, przepraszam, 31 jest napisane, że opuści człowiek ojca i matkę i złączy się z kobietą i będą jednym ciałem. I chcę to w jakiś sposób troszkę przybliżyć mnie i wam. Popatrzmy na właśnie, to jest pierwsza księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział i może zacznijmy od 26 wersetu. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. I kochani, gdybyśmy teraz czytali dalej, kiedy jest mowa o tym, ja sobie nie zanotowałem tych wersetów i pozwólcie, że ja to zaraz znajdę. Ten 27 werset przeczytam jeszcze raz. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I nie ma tu żadnej różnicy. Stworzył Bóg mężczyznę i kobietę na swój obraz, na swoje podobieństwo. Nie oznacza to, że my wyglądem jesteśmy podobni do Boga. Słowo Boże przypomina i mówi, że nikt Boga nigdy nie widział. Ale myślę sobie, że to podobieństwo człowieka do Boga jest zupełnie w innym wymiarze. Jest w wymiarze duchowym. Jest w wymiarze serca, w wymiarze naszego umysłu. I to podobieństwo do Boga jest pewnie w miłości, jest pewnie w uczuciach, jest pewnie w jakimś współczuciu, w błogosławieństwie. To są te podobieństwa, to jest to, co sprawia, że Bóg uczynił nas na swój obraz. I tacy są ludzie. I tacy byli ludzie. Ale przyszedł moment, kiedy pojawił się grzech. Kiedy w tym pięknym związku, kiedy w tej idylii, jaka tam była, w tym wspaniałym klimacie, w tym pięknym ogrodzie, w tej wspaniałej przyszłości, w tej wielkiej miłości między kobietą a mężczyzną, pojawił się grzech. I kochani, to co czytamy, to co możemy sobie wyobrazić w tym ogrodzie, co znajdowało się, że to była wspaniała roślinność, że były wspaniałe zwierzęta, że był fantastyczny klimat. To wszystko gdzieś uciekło. Ale rodzina pozostała. Adam i Ewa zostali. Bóg nie zgładził ich życia. Bóg nawet dał im dwóch synów. Kochani, co dalej? Ja nie chciałbym teraz przerabiać Księgę Rodzaju, bo przesuniemy się do piątej Księgi Mojżeszowej, gdzie do rozdziału szóstego. Ale nim go przeczytam, to nie będę cały rozdział czytał, tylko część jego. Ale nim to przeczytam, chciałbym wam powiedzieć coś i zapytać siebie samego. W jaki sposób Boża rodzina, w jaki sposób człowiek będący w rodzinie może ostać się? W jaki sposób może w ogóle rodzina funkcjonować po Bożemu? W jaki sposób rodzina może żyć tak, jak Bóg to zamierza dla życia człowieka? I przeczytajmy fragmenty z 6 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej od 1 wersetu, strona 202. I tak Pan mówi do ludzi. Oto są przykazania, ustawy, prawa, których Pan, wasz Bóg, nakazał was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść. Kochani, nie tylko Izrael gdzieś zmierzał. Nie tylko Izrael gdzieś dążył. I dzisiaj dąży. Ale my gdzieś zmierzamy. My zmierzamy do tego miejsca, do tej ziemi, którą Bóg nam obiecał, którą Bóg dla nas gotuje i przygotował. Może już ona jest przygotowana. I w 2 wersecie jest napisane, abyś był przejęty czcią dla Pana, Boga Twego, przestrzegając po wszystkie dni życia wszystkich Jego ustaw i przykazań, które ja dziś nakazuję Tobie, Twoim synom i wnukom, i abyś długo żył. Kochani, tu jest pokazana wielka rodzina, nie tylko ta najbliższa, ale jest pokazana, jest mowa o wnukach, jest mowa o synach i pewnie córkach, i o żonach i mężach. Słuchaj ich, Izraelu. Słuchaj ich, kaplico, zboże Betlejem, i starannie je wykonuj, aby ci się dobrze powodziło i abyście się rozmnożyli bardzo w ziemi opływającej w mleko i miód, jak ci przyrzekł Pan Bóg twoich ojców. Słuchaj, Izraelu, słuchaj, zboże Betlejem, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Jak ważne jest to, aby to słowo, które Bóg do nas przekazuje, było w naszym sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przewiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. Jakież ważne jest słowo Pańskie. Bóg jest naszym Bogiem. On przygotował wspaniałą krainę, wspaniałe miejsce dla ciebie i dla mnie. Ale mówi, słuchaj, zboże, słuchaj, bracie, słuchaj, siostro. Pan jest Bogiem naszym. Pan jedynie. I tu słowo mówi, abyś to umieścił w swoim sercu. I abyś to mówił nie tylko do swoich dzieci, nie tylko do swojej rodziny, ale te miejsca, które codziennie przechodzisz, czyli drzwi, bramy, te miejsca, z którymi codziennie się kontaktujesz, aby przypominały ci o tym, że Pan jest z tobą, że Pan chce ochronić twoją rodzinę, Pan chce przeprowadzić twoją rodzinę, Pan chce jej dać wiele błogosławieństwa, ale Pan mówi, drogi ojcze, droga matko, mów o Bogu swoim dzieciom. Nie pozwól, aby mogły zapomnieć. Nie pozwól, aby mogły gdzieś odejść. wołaj, módl się, tocz bój. Kochani, większość z nas ma rodziny. Większość z nas ma dzieci. Większość z nas ma żony. A jeżeli ich nie ma, a mieli, to znaczy, że były jakieś błędy w naszym życiu. Coś stało się takiego, że to, co Bóg stworzył, to, co Bóg powiedział, że jest jedno, to w jakiś sposób uległo podziałowi. Ale to nie znaczy, że tak ma być. To nie znaczy, że moje życie do końca mam spędzić samotnie. Bóg zna nasze drogi. Bóg zna nasze przeznaczenie, naszą przyszłość. Ale przede wszystkim chce ochronić nasze rodziny. I bracie i siostro, drogi przyjacielu i drogi bracie Marianie, mówię to również do siebie. Jeżeli będziesz słuchał swojego Pana, jeżeli będziesz na Niego patrzył, jeżeli będziesz o Nim myślał, to Twoja rodzina, Twój dom ostoi się w tych trudnych czasach. Ostoi się, bo Bóg jest wierny. Bóg jest dobry. I on chce, aby właśnie w tych rodzinach, w tych miejscach, gdzie jest ten zalążek takiego społeczeństwa, społeczności, aby tam się dobrze działo. Aby inni mogli powiedzieć, że to jest wspaniała rodzina. To jest tam panuje harmonia. Tam jest błogosławieństwo, tam się coś dziwnego dzieje, a to jest piękne i wspaniałe. Oni są co prawda gdzieś odleciani, ale tam jest harmonia. I to mi się podoba, to jest wielkie błogosławieństwo. Bracia tak mówią o nas nieraz. Ten człowiek gdzieś, on tam gdzieś krąży w murach. On tylko pan, jakiś pan. W piątek je mięso, jak to jest? Dzisiaj mi ktoś zarzucił. Bo ja się pytałem jednej niewiasty, pani Ziutko, czy pani przyniosła mi tą kiełbasę, którą pani miała mi dać do spróbowania, bo ona ma rodziców na wsi, tam bardzo dobrą kiełbasę wyrabiają. I ona mi, proszę pana, ja nie przyniosłam, bo dzisiaj jest piątek, ale później jak wyszłam z domu, to sobie przypomniałam, że pan je w piątki, zresztą panu jest obojętnie w który dzień. Ale przyniosę jutro, czyli w sobotę. Więc jestem trochę dla niej może jakimś dziwnym człowiekiem. Ale ona bardzo chętnie ze mną chce rozmawiać. Ona często przychodzi i pyta mnie o sprawy właśnie Boże. I ona zna moją żonę, ona zna moje dzieci. I chwała Bogu, że możemy być dla nich jakimś małym świadectwem tego, że jesteśmy trochę inni. Ale kochani, może przejedziemy troszkę dalej. Chciałbym, abyśmy otworzyli przypowieści Salomona. Strona będzie 732. Pewnie kobiety domyślają się, o czym będę czytał. O dzielnej kobiecie. Ale kochani, Pan pokazał mi w tych wersetach, w tym miejscu coś wspaniałego. Coś to dotyczy nie tylko kobiet, ale dotyczy całej rodziny. I pozwólcie, że przeczytam trochę z tego 31 rozdziału, od 10 wersetu zacznę. Dzielna kobieta, trudno o taką, jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka ufa jej. Nie brak mu niczego, gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło, po wszystkie dni swego życia. Dba o wełnę i len i pracuje żwawo swoimi rękami. Podobna jest do okrętów handlowych, z daleka przywozi żywność, wstaje wcześnie, gdy jeszcze jest noc, daje żywność swoim domownikom i swoim służącym, co im się należy. Gdy zechce mieć rolę, nabywa ją. Pracą swoich rąk zasadza winnicę. Mocą przepasuje swoje biodra i rzeźko porusza ramionami. Wyczuwa pożytek ze swej pracy. Jej lampa także w nocy nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel, swymi palcami chwyta wrzeciono, otwiera swoją dłoń przed ubogim, a do biedaka wyciąga swoje ręce. Nie boi się śniegu dla swoich domowników, bo wszyscy jej domownicy mają po dwa ubrania. Sama sobie sporządza okrycie, jej szata jest z purpury i bisioru. Mąż jej jest w bramach szanowany, zasiada w radzie starszych kraju. Wyrabia spodnią bieliznę i sprzedaje ją. I pasy dostarcza kupcowi. Dziarskość i dostojność jej jest jej strojem. Z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. Gdy otwiera usta, mówi mądrze. A jej język wypowiada dobre rady, czuwa nad przebiegiem spraw domowych, nie jada chleba niezapracowanego. Jej synowie nazywają ją szczęśliwą, jej mąż sławi ją, mówiąc, jest wiele dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszystkie. Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały. Oddajcie jej to, co się należy. Niech ją w bramach wysławiają jej czyny. Kochani, wspaniała treść, piękny opis kobiety. I kiedy to czytałem, myślałem sobie, dlaczego ta kobieta tak ciężko pracuje? Dlaczego ona tak o wszystko dba? Dlaczego właśnie tak się dzieje? Przecież mogłaby sobie puścić. Tak jak dzisiaj się dzieje. Kobiety mówią, ja też pracuję. Ja też, wiesz co, ja też, dlaczego tylko ja mam siatki nosić? I to jest prawda. I tak to trzeba postrzegać. Ale ta kobieta miała jakiś cel w swoim życiu. Chciała ochronić, chciała być ubogaceniem dla swojej rodziny. Ale też również okazuje się, że to, co robiła, to, co czyniła, nie było obojętne dla tych, z którymi żyła. Dla tych, z którymi wstawała rano i kłada się wieczorem spać. Ja sobie tu powypisywałem pewne fragmenty. Napisałem sobie, że to jest 21 wersetów. I w tych 21 wersetach odczytałem i znalazłem kobietę doskonałą. I teraz, mężczyzno, mógłbyś powiedzieć, no to cześć. Kochani, ja dziękuję Bogu i pewnie my wszyscy dziękujemy Bogu za takie żony, jakie mamy. I wcale nie są gorsze od tej kobiety. Są inne. Są po prostu inne. A może są takie, które są identycznie takie same. Chwała Bogu za to. Ale wypisałem sobie pewne fragmenty z tej części przypowieści Salomona, które chciałbym w jakiś sposób omówić. Kochani, 11 i 12 werset. Serce małżonka ufa jej. Nie brak mu niczego, gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło po wszystkie dni swego życia. Bracie i siostro, skąd bierze się ufność tego mężczyzny do tej kobiety? W jaki sposób w twoim domu może pojawić się ufność do tego, że twoja żona i żono, że twój mąż zrobi coś dobrze? Że możesz powiedzieć tak, ja ufam, że to, co zrobi moja żona i droga kobieto, droga żono, że ufam, że to, co zrobi mój mąż, jest dobre. Bo ja tak odebrałem to słowo. To nie jest słowo tylko do tej kobiety. Ale to jest słowo do nas. To te fragmenty mówią o nas. Bo tam występują dzieci, występuje żona i mąż. I to wszystko jest w jakiejś harmonii. To wszystko jest piękne i wspaniałe. Będziemy czytać dalej. Wiersz 23. Mąż jest w bramach szanowany, zasiada w radzie starszych kraju. Słuchajcie, niesłychana rzecz. To już nie starszy, nie pastor, nie diakon, ale starszy, który zasiada w radzie kraju. To jest jakaś osobistość. To jest ktoś. A jednak ta żona, wiedząc, kim on jest, że tak wysoko sięga, że na tak wysokim stanowisku jest, nie nalała sobie wody do głowy. Ona dba o jego wizerunek. Jest tu napisane, mąż jest w bramach szanowany. Dlaczego jest szanowany? Bo jego żona również, on i jego żona dbają o wspólny wizerunek tego mężczyzny, który jest na wysokim krześle, który podejmuje bardzo ważne decyzje. Kochani, to jest Boże Słowo. Ja nie myślę ani siebie, ani mojej żony oszczędzać, że twój mąż jest na równi z tobą. On też jakby zasiada w tym miejscu. On też jakby bierze udział w tym życiu rodziny. I on też buduje twój wizerunek taki, aby w tym miejscu, gdzie pracujesz, ktoś cię szanował. Parę tygodni temu było słowo o bramach. I tu jest napisane, mąż jest w bramach szanowany. On kiedy wchodzi, wychodzi, to go widać. Ludzie składają mu szacunek. Ludzie widzą, że to jest ten człowiek właśnie, który jest w porządku. Bo również jego żona, oni obydwoje pracują na ten wizerunek. Ale przesuwajmy się jeszcze dalej. Wiersz 27. Mowa jest o żonie, ale mowa jest również o mężczyźnie. Ja to tak odbieram. Czuwa nad przebiegiem spraw domowych. Drogi bracie, czy tak do końca, jeżeli byśmy z tej strony popatrzyli, czy tak do końca zgadzasz się, czy ufasz, czy po prostu wiesz, że to, co żona zrobi w domu, mówię to do siebie, jest takie prawidłowe, jest takie pewne, że te sprawy domowe będą dobrze przeprowadzone. Kochani, moja żona mi czasem mówi, czemu się wtrącasz? Powiem wam ostatnie zdarzenie, jakie u nas było w domu. Moja żona wie, że bardzo lubię zupę grochową. I mówię, zrobić tą zupę. I ja mówię, słuchaj, mam do ciebie prośbę, bo ostatnio taką zrobiłaś, była trochę rzadka. I weź tego grochu, kup kilogram. I ona zrobiła tą zupę. I to był taki garnek, ale z tego garka można było zrobić 5 zup grochowych. To była moja dorada. Człowieka, który nie zaufał mojej żonie, który nie zaufał temu, że ona czuwa nad przebiegiem spraw domowych, że ona ma pieczę również o to. Bracie i siostro, czy siostro kochana, czy jeżeli mąż twój do pracy idzie i tam coś robi, nie wiem co robi, ale robi, coś robi, przynosi pieniądze, Czy ufasz mu, że on kontroluje te sprawy, że on tam, jak to jest nazwane, czuwa nad przebiegiem spraw? Że nie zawali się to przedsiębiorstwo, a tym bardziej z pracy go nie zwolnią. Że on tam jest na właściwym miejscu. Czy masz taką pewność? Czy wierzysz w to? Czy też jak przychodzisz z pracy, to go wypytujesz, a słuchaj, a to miałeś napisać, czyś to napisał, a tego gościa czyś tam napomniał, rozumiesz? A czy... Rodzina. To są osoby, które Bóg stworzył w jedno i pobłogosławił dziećmi. Może jeszcze przeczytam tu jeden werset. Werset 28. Jest mowa o synach, którzy nazywają swoją mamę szczęśliwą. Oni widzą, jak ona się realizuje w tym. Oni widzą, jak wielkie błogosławieństwo ona ma w tym, co czyni. Ale pewnie też widzą błogosławieństwo swojego ojca, który przychodzi do domu uśmiechnięty, rozradowany i choć czasem czegoś brakuje, to pociesza, przytula. Bracie i siostro, ja myślę sobie tak, że rodzina to jest coś tak niesłychanie ważnego. To jest tak niesłychanie coś ważnego, ale zarazem subtelnego. Że jedynie Boża łaska, jedynie Bóg może sprawić powodzenie, jedynie Bóg może sprawić właściwy rozwój dla Bożej rodziny. Jedynie Bóg może sprawić, że nawet gdy ta rodzina chwilowo jest podzielona, przyjdzie do zjednoczenia, przyjdzie do wspaniałego zwycięstwa. I teraz, kochani, wers 28. Ja tu przeczytałem, jej synowie nazywają ją szczęśliwą. Jej mąż sławi ją, mówiąc, jak wiele dzielnych, jest wiele dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszystkie. Czy kiedykolwiek, drogi mężu, czy kiedykolwiek powiedziałeś do swojej żony, że znam wiele kobiet dzielnych, ale ty jesteś najdzielniejsza. Ty dla mnie jesteś osobą najwspanialszą. Ty jesteś naprawdę niesłychana. I to, że ja z tobą jestem, droga żono, to jest coś wspaniałego. To jest coś, co wygrałem dzięki Bogu. To coś, co mogę teraz pielęgnować. Tak jak czytaliśmy w liście do Efezjan. Mam to pielęgnować jak własne ciało. Mam o to dbać. Ale przede wszystkim mam pamiętać, aby powiedzieć, żono, jesteś wspaniała. Nie wymyślone, nie wiadomo z czego. Ale to jest twoja żona. To jest jedno ciało. Halleluja. Chwała Bogu za to. I teraz takie przykre wersety. Ale one dotyczą nie tylko kobiet. Co prawda mężczyźni nie są zwiewni, nie mają wdzięku, ale się starzeją. A tu jest napisane, że zmienny jest wdzięk i zwiewna jest, zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda. Lecz bogobojna żona jest godna chwały. Oddajcie jej to, co się należy, niech ją w bramach wysławiają jej czyny. Bracia i siostro, niech również twoje czyny w twojej rodzinie, tam gdzie żyjesz, będą wysławiane w bramach. Aby o tym słyszała twoja żona, aby mogła się budować, aby mogła powiedzieć, tak, to co ja robię, to pomaga mojemu mężowi. I chwała Bogu za to. Bóg jest dobry. Kochani, wiele osób pewnie na tej sali jest stanu wolnego. Wiele osób na tej sali może ma się niedługo pobrać. Jest to bardzo poważny krok. Bo w momencie, kiedy przed Bogiem i przed ludźmi żona i mąż wiedzą tak, są jednym ciałem. Są jakby jednością. Jak ważne jest to, by sobie zadać pytanie, kiedy mam się pobrać, kiedy mam kogoś, którego kocham, z którym wiążę jakieś plany dłuższe, abym wiedział, kim on jest. Abym wiedział, jaki on jest, jaka ona jest. Abym mógł wychować swoje dzieci, aby moja rodzina była później błogosławieństwem dla tego świata, dla tego domu, w którym będziemy żyć. Abym wiedział, że moje dzieci zostaną wychowane i tak jak czytaliśmy w piątej księdze Mojżeszowej, aby objawiać, wypisywać i mówić, czy możliwe to jest, gdy nie ma zgodności. Czy możliwe jest to, że mąż będzie wypisywał, a żona będzie mazać albo odwrotnie. Czy możliwe jest, by dzieci mogły dojść we właściwym czasie do Pana? Jedynie Bóg to wie i Bóg daje ten Boży czas, ale Bóg się nami posługuje, mną i tobą. Drogi bracie, droga siostro, droga żono, drogi mężu. Czy jeżeli mam zamiar pobrać się z kimś, jeżeli mam zamiar związać z kimś życie na zawsze, czy mam pokój w sercu? Czy jestem pewny, że to, co robię, jest dobre? Bo mam służyć Panu, mam służyć tym, z którymi będę żył później. Bracie i siostro, w naszym kraju wiele się mówi o rodzinie. W naszym kraju się mówi o tym, jak bardzo ważne jest to, by rodzina była szczęśliwa. By w tej rodzinie mogły być dobrze wychowane dzieci. Ale ja widzę, jak bardzo diabłu na tym zależy, by tak się nie działo. Jak diabeł bardzo się stara o to, aby właśnie ograniczać możliwości rozwoju rodziny. Z jednej strony słyszymy, jak ważna jest rodzina, a z drugiej strony słyszymy, że się obcina na przykład zasiłki rodzinne. Z jednej strony mówimy, jak ważne jest wychowanie dzieci, które ganiają po ulicach i nie wiadomo, co robią, a z drugiej strony ogranicza się fundusz alimentacyjny. Więc jakby dwa przeciwieństwa. Tu coś pięknego, coś chwalebnego, a z drugiej strony jakby krecia robota. To diabeł miesza umysły tych ludzi. Jak wiele jest samotnych matek, które właściwie zostawione są same sobie, które pracują, męczą się, wychowują swoje dzieci, chodzą po ośrodkach pomocy społecznej, proszą o alimenty, a nie ma kogo. Jak to się ma wobec tego do tego, co słyszymy? I możemy sobie śmiało powiedzieć, że diabeł robi wszystko, aby właśnie tą najdrobniejszą komórkę, to miejsce, gdzie może coś dobrego się zrodzić, zniszczyć, zniechęcić, utrudnić. Kochani bracia i kochane siostry, chciałbym jeszcze powiedzieć krótko o innej rodzinie. O tej rodzinie, o której mowa jest w Ewangelii Mateusza w rozdziale 12. Kiedy Jezus mówił o Ojcu, mówił o wspaniałych Bożych rzeczach, była sytuacja, że w pewnym momencie pod to miejsce przyszła Jego matka, Jego bracia i ci, co tam byli w środku, zawołali Jezusa, mówią, tam przyszli do ciebie matka, przyszli bracia. Bo tu jest akurat napisane o braciach, ale Jezus miał i siostry. I Jezus nagle mówi tak. A on odpowiadając rzekł temu, co mu to powiedział: Któż jest moją matką, a kto bracia moi? I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim rzekł: Oto matka moja i bracia moi. Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Mamy wspaniałą rodzinę, Bożą rodzinę. I w tej Bożej rodzinie możemy ładować nasze akumulatory. W tej Bożej rodzinie możemy prosić o modlitwę. W tej Bożej rodzinie możemy przekazywać, mówić o swoich problemach rodzinnych, o naszych domach, o naszych dzieciach, o naszych mężach i żonach. Tam możemy przynosić nasze sprawy. Ale kochani, właśnie kiedy Boże Słowo mówi, abyśmy szukali Boga, abyśmy w Nim pokładali nadzieję, to jeżeli w Bogu położymy nadzieję, to wtedy nasza rodzina jest pod opieką. To wtedy nasza rodzina jest jakby ochroniona przed tymi wszystkimi nawałnicami, przed tymi wszystkimi problemami, przed tymi momentami, z którymi my sobie nie dajemy rady. Ja może sięgnę do tej piątej księgi Mojżeszowej jeszcze na chwileczkę. Rozdział szósty. Chciałbym właśnie, abyśmy dobrze sobie to zapamiętali. Abyśmy, kiedy jesteśmy w Kościele, kiedy jesteśmy wśród ludzi, tych, którzy chwalą Boga, abyśmy to sobie przypominali, abyśmy tego słuchali i o tym mówili. Słuchaj, zboże Betlejem. Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj te słowa, które ja Ci dziś daję, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. I bracie i siostro, właśnie w społeczności, właśnie w Bożej rodzinie, w Bożym Kościele, którego głową i właściwie wszystkim jest Jezus Chrystus, możesz usłyszeć o zwycięstwie, jeżeli masz problem. Możesz usłyszeć o błogosławieństwie, jeżeli go nie widzisz. I możesz przejść przez to życie i możesz być świadectwem dla swojego dziecka. Kochani, właściwie to jest koniec mojego ogłoszenia na tą chwilę. Ale chciałbym, abyśmy teraz przez moment zastanowili się, gdzie jestem. Słuchaj, Kościele, Bóg jest naszym Panem i mamy prawo, mamy obowiązek prosić Go o naszą rodzinę, tą Bożą, ale mamy również prawo i obowiązek prosić Go o nasze rodziny, o naszych mężów i nasze żony. Bo dzisiejszy dzień był poświęcony rodzinie. Dlatego tak mówię. Bo może są między nami ludzie samotni. Niech się tym nie gorszą. Pan dla ciebie ma przyszłość. Ja nie wiem jaką, ale On wie. I dlatego myślę sobie tak, abyśmy tak właśnie popatrzyli na nasze życie, na naszą rodzinę, na to miejsce, gdzie właściwie spędzamy połowę życia. Czy ono jest dla nas błogosławieństwem? Jeżeli jest to miejsce, w którym źle się czujemy, to najwyższy czas, by powiedzieć: Boże, wysłuchaj mojej modlitwy. Boże, zmień to wszystko, bo ja chcę być błogosławieństwem. Amen.